Tadeusz Mazowiecki nie żyje. Pierwszy premier III Rzeczpospolitej, ostatni premier PRL.
Miał 86 lat, zmarł nad ranem w Warszawie.
Był jednym ze współzałożycieli oraz przewodniczącym Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
Posłem na Sejm, szefem rządu. Był też doradcą prezydenta do spraw polityki krajowej i międzynarodowej.
Kawaler Orderu Orła Białego.
Nie żyje Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczpospolitej, ostatni premier PRL.
Jego poprzednikiem był Mieczysław Rakowski, ten, który rozwiązywał Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Następcą był już Jan Krzysztof Bielecki.
Mazowiecki, polityk i publicysta, miał 86 lat. Jego sylwetka w Porannych Faktach przypomina Tomasz Skory.
W zasadzie pan Tadeusz, bo tak z wielkim szacunkiem nazywano go nawet wśród najbliższych współpracowników, był ucieleśnieniem wszystkiego, co wydarzyło się w Polsce zaraz po upadku komunizmu. Jego spokój i rozwaga sprawiały, że był jednocześnie do przyjęcia dla wciąż jeszcze przecież silnej komuny wtedy i z całą pewnością był autorytetem dla strony solidarnościowej. Początek jego rządu kojarzy się z zasłabnięciem podczas wygłaszania exposé, co skwitował charakterystycznie porównaniem swojej słabej kondycji do kondycji polskiej gospodarki wtedy. I ze zdaniem, na którego wygłoszenie mógł sobie pozwolić tylko ktoś o ogromnym autorytecie.
Przeszłość podkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.
Wielu się tej grubej kresce linii czasem gwałtownie, choć dopiero po jakimś czasie sprzeciwiało, wielu wypominało ją panu Tadeuszowi do ostatnich dni. Dziś historią stały się i gruba kreska, i on sam, pan Tadeusz.
Teraz w faktach krótko aktualna informacja dla kierowców. Karambol na Krajowej 7 na odcinku Myślenice Kraków w Gaju. Powtarzamy, zdarzyły się 4 samochody osobowe.
Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek w tym wypadku ucierpiał. Zablokowany jest natomiast prawy pas jezdni w kierunku Krakowa. Uważajcie.
Polska dobrze wykorzystała własną walutę w czasie kryzysu, tak mówi RMF FM Mario Monti.
Ekonomista, do niedawna premier Włoch, dodaje w rozmowie z Michałem Zielińskim. Mam wrażenie, wcześniej czy później wszyscy w Polsce stwierdzicie, że lepiej będzie wejść do strefy euro.
Myślę, że ważne jest przyspieszenie u was reform strukturalnych, które to uczynią gospodarkę konkurencyjną, nawet bez uciekania się do dewaluacji waluty.
Całą rozmowę Michała Zielińskiego z Mario Montim o zadłużeniu, kryzysie i roli Niemiec w Europie znajdziecie na naszych stronach w internecie na rmf24.pl.
8:02, przenieśmy się do studia kontrwywiadu RMF FM, tam Konrad Piasecki.
We Wrocławiu zwycięzca bitwy o Dolny Śląsk, europoseł Jacek Protasiewicz. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, panie redaktorze i państwu.
Smutno, fatalnie rozpoczął się ten tydzień, ten poniedziałek. Człowiek perelowskiej opozycji, premier, współtwórca konstytucji, wysłannik ONZ. Z której z tych ról pan najmocniej zapamięta Tadeusza Mazowieckiego?
No absolutnie z tego pierwszego premierowania niekomunistycznego. Pamiętam ten dzień, kiedy objął tę funkcję. My, działacze NZS-u, byliśmy wtedy na takim obozie przygotowawczym do nowego roku akademickiego w Białce Tatrzańskiej. To był wzruszający dzień i tak pana premiera zapamiętałem.
Później były już mniej wzruszające, a bardziej gorączkowe dni jego walki z Lechem Wałęsą o prezydenturę. Czy pan należał wówczas do jego zwolenników czy przeciwników?
Ja wówczas głosowałem za Lechem Wałęsą, ale to nie oznaczało braku szacunku dla tego, co zrobił pan premier Mazowiecki jako premier, czy jako w ogóle lider opozycji. No ale tak wówczas, takie były wówczas moje emocje. Byłem młodszy, radykalniejszy i oczekiwałem tego przyspieszenia wałęsowskiego. Ale potem z szacunkiem razem przecież byliśmy z panem premierem we wspólnej partii.
No właśnie, był pan partyjnym przywódcą.
Tak, to prawda i pamiętam ten zjazd, kiedy wybieraliśmy pomiędzy nim a Leszkiem Balcerowiczem i ja głosowałem na Tadeusza Mazowieckiego. Takie to są skomplikowane wybory polityczne.
Ale uważa pan, że to hasło siła spokoju, bo to było jego hasło wyborcze w 1990 roku, to jest hasło, które najlepiej, najbardziej precyzyjnie go określa? Określało.
Tak, to prawda, chociaż w sensie marketingowym było jednak pewnie nietrafione, dlatego że jak się potem nauczyliśmy wszyscy z praktyki już kolejnych kampanii wyborczych, to niespokój jest tym, czym co najbardziej przemawia do wyborców, tylko raczej obietnica pozytywnej zmiany. Ale prawda, że siła spokoju do końca towarzyszyła panu premierowi. Ja jego spotkałem ostatnio podczas bardzo sympatycznej uroczystości w Belwederze, kiedy nadawany był order panu Petteringowi. Potem mieliśmy okazję wspólnie siedzieć przy stole na obiedzie zorganizowanym przez prezydenta Komorowskiego i to była bardzo, bardzo miła rozmowa właśnie z człowiekiem, który był mądry, historyczną również wiedzą i bez wątpienia historyczną postacią, a do tego właśnie taka do końca siła spokoju, siła argumentów, które to robiły wrażenie. Także pamiętam również i to ostatnie nasze spotkanie sprzed kilku miesięcy.
Cześć pamięci Tadeusza Mazowieckiego. Panie pośle, po co właściwie panu ten fotel dolnośląskiego barona?
Oj, żeby uporządkować sprawy tu w regionie, w relacjach z samorządowcami.
Nie jest tak, że on jest panu potrzebny jak piąte koło uwozu?
Platforma, ja byłem przewodniczącym Platformy przez ostatnie dwie kadencje, wrocławskiej, nie dolnośląskiej. I muszę powiedzieć, że my też mamy takie poczucie tutaj, że we Wrocławiu straciliśmy tę atrakcyjność, tę naszą pozycję, głównie na skutek konfliktu z Rafałem Dudkiewiczem. I kiedy mogę naprawić tę sytuację, to chciałbym ją naprawić, a to się da zrobić już dzisiaj tylko i wyłącznie z funkcji szefa regionu, bo ten konflikt się niestety z miasta przelał również na sejmik wojewódzki i na nasze relacje nie tylko miejskie, ale i regionalne.
A nie jest tak, że nawet panu bardziej chodziło nie o to, żeby wygrał Protasiewicz, ale żeby przegrał Schetyna?
Nie, absolutnie. Takiej motywacji nie miałem. Ja znam Grzegorza lat 20, będzie chyba już 7 czy 8. Współpracowaliśmy wielokrotnie i to bardzo blisko, więc to nie chodziło o negatywną motywację przeciwko Schetynie, to raczej chodziło, żeby przynieść pozytywne rozwiązanie dla Platformy Dolnośląskiej w konflikcie, który parę lat temu powstał, ja byłem u jego zarania również, no i czuję się odpowiedzialny, żeby ten konflikt rozwiązać pozytywnie.
Ale nie będzie pan przekonywał i mnie, i słuchaczy, że premier nie maczał palców w tym pańskim kandydowaniu, tylko pytanie, czy to była prośba, czy raczej partyjne polecenie?
No nie było partyjne polecenie, bowiem...
Ale prośba była.
Nie była prośba, było pytanie...
Sugestia,
tak. Czy da się znaleźć jakiś sposób na to, żeby we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku nie skończyć porażką, bo wiemy, że czasy są trudniejsze niż w 2010 roku. Również mogą być gorsze wyniki Platformy, więc o ile wtedy... Poprzednio udało nam się o włos, powiedziałbym, uniknąć powstania wszystkich koalicji, wszyscy przeciwko Platformie, to tyle w przyszłym roku mogłoby to być trudniejsze, jeśli zamiast jednego prawdziwego wroga, jakim jest PiS, z którym pewnie nigdy nie znajdziemy, albo na długo jeszcze nie znajdziemy możliwości wspólnego języka i współpracy, będziemy mieli drugiego w regionie silnego w postaci właśnie ruchu samorządowego wokół Dudkiewicza.
Czy to jest początek końca Grzegorza Schetyny jako pozycji numer 2 w Platformie? Czy początek końca, czy koniec ostateczny? Raczej chyba tak należałoby zapytać.
Nie, ja za długo znam Grzegorza Schetynę, żeby uważać, że on się w jakikolwiek sposób jakby zaakceptuje, czy pogodzi z tak
z
zwanym...
Tą porażką.
Nie, w ogóle z końcem. To jest człowiek, który rozumie politykę, umie politykę uprawiać. I przede wszystkim jest niezwykle konsekwentnie walczącym politykiem, więc to, że nie jest szefem regionu, w niczym nie zmienia, że pozostaje w pierwszej lidze polityków Platformy Obywatelskiej.
To co mu teraz Donald Tusk powinien zaoferować?
Myślę, że te słowa, które padły wczoraj w Gdańsku, wskazują kierunek. To naprawdę w partnerską współpracę w wymiarze ogólnopolskim, bo za region ja będę odpowiadał.
A pan też będzie odpowiadał za sekretarzowanie generalne Platformie?
Nie, to raczej nie już. W tej sytuacji na pewno nie chciałbym brać na siebie dodatkowego obowiązku, bowiem wystarczająco dużo pracy będzie tu na Dolnym Śląsku, żeby jeszcze się obciążać funkcjami takimi jak właśnie sekretarz generalny. To jest duża odpowiedzialność i strasznie dużo czasu by pochłaniało.
A bo i takie głosy były, czy jako nowy szef regionu zaproponuje Grzegorzowi Schetynie pan kandydowanie do Europarlamentu?
Nie, o tym nie myślałem. Raczej jesteśmy przed rozmową jeszcze i raczej myślałem o współpracy tu w ramach zarządu regionu, a kwestie takiej przyszłości politycznej, czyli kandydowania do Sejmu czy do Europarlamentu, no to jest, mamy jeszcze czas i to przede wszystkim sam zainteresowany musi wiedzieć, gdzie by chciał się realizować politycznie.
A kto z tych weekendowych wyborów wyszedł mocniej poraniony i bardziej skompromitowany?
Dlaczego
to, co się działo, obserwując w sobotę to, co się działo w Karpaczu, no przyzna pan, że bardziej to przypominało, delikatnie mówiąc, porachunki, a nie rozmowę partyjnych przyjaciół.
Ale panie redaktorze, ja się nie zgadzam, nie dlatego, żebym teraz bronił dobrego imienia Platformy za wszelką cenę, ale ja wczoraj nawet rozmawiałem z wieloma ludźmi, nawet przypadkowymi na lotnisku w Warszawie.
To byli celnicy.
Oni mówili, to było fascynujący spektakl demokracji, naprawdę emocjonujące. Myśmy to wszystko oglądali i to się działo na naszych oczach.
Ale się sugeruje fałszerstwa wyborcze, bo Schetyna na przykład mówi, że było więcej głosów niż wydanych kart. No to już jest mało świętuje demokracja, fałszując wybory.
No to pewnie jakieś emocjonalne sformułowanie, ponieważ komisja skrutacyjna, która składała się przecież, co tu dużo mówić, w większości z przedstawicieli obozu pana marszałka Schetyny, przewodniczącym był bliski jego współpracownik, wicemarszałek województwa, nie stwierdziła takiej sytuacji. Tam w ogóle nawet cienie podejrzenia nie padł. Natomiast to, co ludzie widzieli, a my przeżywaliśmy tam na miejscu, to była prawdziwa rywalizacja, która rozstrzygała się pojedynczymi głosami, więc to moim zdaniem lepszego, uczciwszego spektaklu demokracji widzom nikt nie zafundował, nie tylko w ten weekend, ale w ciągu ostatnich kilku lat żadna z innych partii politycznych.
Uścisnęliście sobie ręce po?
Tak, są nawet zdjęcia i to było prawdziwy uścisk z uśmiechem na twarzy. Bo oczywiście rywalizacja była twarda, zwycięstwo jest słodkie, porażka bywa gorzka, ale to niczym nie zmienia, że szanujemy się nawzajem. I cały czas, ja mogę powiedzieć, lubię pana marszałka.
Dziękuję bardzo, Jacek Protasiewicz.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Przypominamy, w polskiej polityce skończyła się dziś pewna epoka. Zmarł Tadeusz Mazowiecki.
Pierwszy niekomunistyczny szef rządu po II wojnie światowej, polityk, publicysta, miał 86 lat, zmarł nad ranem w Warszawie.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.